Krzysztof Skowroński, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na poranek wnet. Dzisiaj poranek trochę sentymentalny, trochę specjalny, ale oczywiście w poranku nie zabraknie elementów z dnia dzisiejszego. Poranek specjalny, bo dzisiaj są 9 urodziny Radia Wnet. Proszę Państwa, wszystko zaczęło się 25 maja 2009 roku, punktualnie o godzinie 12 na tarasie w Hotelu Europejskim. Tak zaczęła się przygoda Radia Wnet, w której nie wyobrażaliśmy sobie, jak i którędy będzie przebiegać nasza droga, a ta droga jest z jednej strony prosta, bo idziemy w kierunku źródeł, a z drugiej strony czasami jest zakręt, czasami jest pod górkę, czasami jest z górki. Teraz jest czas oczekiwania na to, co zdarzy się za minutę, oczekiwania na to, co zdarzy się jutro, bo jutro jest Jarmark Wnet, uroczysty, urodzinowy Jarmark Wnet, na który Państwa serdecznie zapraszamy. Na jarmarku jesteśmy od godziny 8 do godziny 15, to na pewno atrakcji będzie trochę, będą autorzy książek, między innymi Witold Gadowski przyjdzie ze swoimi książkami, ale nie tylko Witold Gadowski, pełną listę podam w dzisiejszym poranku, ale oczywiście będą, i co jest bardzo ważne, młode ziemniaki, które przyjadą z Ponidzia, będą truskawki, będą fantastyczne ciasta, kawa, pierogi, co Państwo sobie wybiorą, a przede wszystkim będzie możliwość porozmawiania i wystąpienia w Telewizji Republika, bo od godziny 9.07 do godziny 12 stamtąd z Jarmarku Wnet przy ulicy Emil Plater 29 jest program, który nadaje i Radio Wnet, i Telewizja Republika. 9 urodziny Radia Wnet. Jak tu nie zaśpiewać? A ponieważ jest to poranek urodzinowy, to trochę takich sentymentalnych dźwięków w dzisiejszym poranku się pojawi. Zaczynamy od mini reportażu, który przygotował Lech Rustecki. Growing old, I don't mind. Age is just a point of view. As long as I can grow old with you. Krzysztof Skowroński, witam Państwa bardzo serdecznie. Rozpoczynamy historię Radia Wnet. Szczerze powiem, mam wielką tremę, mówiąc do Państwa te słowa, dlatego że chcemy zrobić taką małą albo dużą rewolucję w internecie.
No i stało się, proszę Państwa. Żółta łódź podwodna Radia Wnet wynurzyła się z czeluści internetu, a w studiu zjawił się Krzysztof Skowroński. Nie, chyba tak cichutko, chyba drugi mikrofon trzeba będzie Panu podstawić, Panie Dyrektorze. Mówiłem Państwu, że wszystko się dzisiaj może wydarzyć, to więc właśnie się wydarzyło.
Jeszcze wczoraj trwały tutaj prace wykończeniowe. Jeszcze wczoraj żeśmy wieszali tutaj wybuszenie naszego studia.
Także teraz jesteśmy gotowi, a ja odzyskałem głos i odzyskałem słuch i mówię do dwóch mikrofonów. Zauważył to Wojciech Cejrowski, który jest jeszcze anonimowo w studio. Gdzieś mniej więcej w lipcu powstała koncepcja współpracy z Radiem Warszawa. Siedzieliśmy w bistro przy Hotelu Europejskim. Wpadliśmy na pomysł, żeby współpracować z Radiem Warszawa. Natychmiast uruchomiłem swój rower. 7 minut z Hotelu Europejskiego jedzie się na ulicę Floriańską. Tam spotkałem się z bardzo miłym przyjęciem i tak powolutku szliśmy do tego momentu. Pierwsza koncepcja była taka, żebyśmy nadawali już 15 października. To się nie udało. 3 miesiące później jesteśmy w Radiu Warszawa, z czego bardzo się cieszymy i cieszymy się z tego, że przez okno naszego pokoju 263 widzimy świt nad Warszawą. Warszawa jest pełna śniegu, widzimy dachy Warszawy, prawie jak dachy Paryża. Warszawiacy są tolerancyjni, otwarci,
serdeczni, uprzejmi
i przyjacielscy.
Ależ oczywiście, tylko mają krótkie korki, tak jak taksówkarze w Nowym Jorku. Wystarczy nie ruszyć spod świateł w ciągu pierwszej sekundy po tym, jak światła się zdecydowały z jednych na drugie i już jest trąbienie z tyłu. To człowieka jakoś budzi. Warszawa jest jak kawa. Jak się tu przyjedzie z innego miasta, to człowiek cały czas chodzi na haju, nic nie musi pić, bo go wszystko popędza dookoła.
Z Hotelu Europejskiego, z krakowskiego przedmieścia
13 z miejsca, w którym spędziliśmy 3,5 roku, z miejsca, w którym to radio dojrzało do właśnie dojrzało do takiego momentu, w którym przechodzi do dorosłego życia, przenosimy się. Dzisiaj, tuż po poranku, zacznie się demontaż tego studia i pojedziemy autobusami i samochodami, pojedziemy do nowej siedziby i już zdradzam, gdzie ona będzie. Będzie przy ulicy Koszykowej 8.
Choć nie kończy się świat, tak zwyczajnie będzie brak korytarza i pokoi tych na dwa. Farewell, my hotel europejski. W ciasnym studiu siedzę już ostatni raz. Tak sympatii, bo nie byłem tu na pensji. Do widzenia, servus, cheese.
Wtorkowy poranek Wnet, 19 dzień lutego, z wielkiej studni przy Koszykowej 8. Wita Piotr Gociek, wita Wiktor Świetlik.
Tak, niby skromnie, a to studio po prostu takie, że zamurowało mnie, jak przychodziłem.
Powiedzmy szczerze, to już nie wygląda jak studio małego, niezależnego radia, tylko jakby tu była kwatera Józefa Piłsudskiego, który właśnie zamierza jakąś ofensywę na froncie wschodnim.
To prawda.
It's just a point of view. As long as I can grow old with you.
Krzysztof Skowroński, witam Państwa bardzo serdecznie. Jest poranek, 26 września 2014 rok. Stoję na balkonie przy ulicy Koszykowej 8. Stoję na balkonie i patrzę, jeszcze ulica jest pusta. Patrzę z pewnym już sentymentem czy lekkim wzruszeniem, dlatego że to jest ostatni poranek z ulicy Koszykowej 8. Spędziliśmy tutaj kilkanaście miesięcy, czas na wyprowadzkę. Wielka wyprowadzka zaczyna się dzisiaj wieczorem. Będziemy troszkę o tej wyprowadzce i o tym sentymencie dziś w poranku opowiadać, ale tylko troszkę. Na razie pocieszmy się jeszcze raz.
Teraz Wolec zagrywa. Piłka meczowa.
Budynek Pasty kiedyś, 100 lat temu, był najwyższym budynkiem w Warszawie, ale teraz z dachu tego budynku, z pięknego tarasu, widać całą panoramę Warszawy. Można powiedzieć, że Warszawa jest u naszych stóp. Kiedy patrzę na północ, widzę Park Saski, dalej gdzieś początek historii naszego radia, czyli Hotel Europejski, koło którego stoją dźwigi, widać Zachętę, Kościół Świętego Krzyża, Stadion Narodowy. Gdzieś w oddali za budynkami nie widać naszej siedziby Koszykowej 8, z której wyprowadziliśmy się skutecznie w piątek i w sobotę. I teraz podziękowania, bo nie udałoby nam się sprawnie wyprowadzić z ulicy Koszykowej, gdyby nie pomoc słuchaczy. O godzinie 18 w piątek, można powiedzieć, cały oddział zjawił się przy ulicy Koszykowej 8 i metodą podaj cegłę, wyprowadziliśmy się i wprowadziliśmy tutaj, do budynku Pasty, bo jesteśmy na dachu budynku Pasty i tutaj na piątym piętrze będzie nasza siedziba. A wszystkim tym słuchaczom, którzy w sobotę i w piątek i w sobotę nam pomagali, bardzo serdecznie dziękujemy, a ze wszystkimi zaśpiewajmy.
piękny reportaż przygotował Lech Rustecki, za co bardzo serdecznie dziękuję. Reportaż, który mówił o tym, w jaki sposób i kiedy przenosiliśmy się z miejsca na miejsce. Teraz rzeczywiście jesteśmy na 5. piętrze w budynku Pasty. Stąd patrzymy na zachód, bo na zachód od budynku Pasty, taki północny zachód od budynku Pasty, jest siedziba Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Wszystkich członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji serdecznie pozdrawiamy w ten urodzinowy poranek wnet z nadzieją, że niedługo rozpocznie się konkurs koncesyjny, do którego oczywiście przystąpimy z pomysłem pięknego i wspaniałego radia, który mam nadzieję będziemy wspólnie tworzyć od tego momentu, kiedy będziemy mogli to robić, ale to nie zdarzy się przed wakacjami. Znaczy konkurs, mam nadzieję, będzie rozpisany przed wakacjami. W czasie wakacji będziemy przygotowywać te wszystkie dokumenty potrzebne do wystąpienia w konkursie koncesyjnym, ale za chwilę, bo już właściwie to dzisiaj jest, można powiedzieć, jeden z takich poranków. Siedzimy w studio, mówię jesteśmy, bo naprzeciwko mnie jest Paweł Bobołowicz. Dzień dobry, Pawle.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Czujesz tą urodzinową atmosferę? Udało się ją już stworzyć?
Ależ oczywiście, od wczoraj czuję, przede wszystkim jestem w redakcji, to jest wyjątkowy moment. Spotkać się z całym zespołem to jest coś wspaniałego, no i dzisiaj 9 urodziny.
A jutro, proszę Państwa, spotykamy się na Jarmarku Wnet, stamtąd audycja wspólna Radia Wnet i Telewizji Republika, urodzinowy Jarmark Wnet. Ważne zdarzenie, żebyśmy znowu byli razem, tak jak kiedyś spotykaliśmy się w Koneserze, stamtąd płynęła energia dla nas, dla radiowców, dla Państwa. Wiedzieliśmy, kto co myśli, jakie są zdarzenia, więc ważne, żebyśmy się jutro spotkali, a potem już w poniedziałek, poranek wyjazdowy, zaczynamy ten nasze poznanie, nasza odpowiedź, szukamy tej odpowiedzi na pytanie, jak wygląda dobra zmiana, co słuchacze, co ludzie, co politycy lokalni myślą na temat dobrej zmiany. Zobaczymy, jak długo ta podróż będzie trwała, być może nawet cały czerwiec, a potem jest lipiec i sierpień i oczywiście też poranki wyjazdowe, też poranki z Polski. No ale żeby jechać, to jest coś potrzebne, więc dziś właśnie w tej chwili w poranku wnet, urodzinowym poranku wnet o godzinie 7:21 do Państwa zgłaszamy się po wsparcie. Zachęcamy Państwa do tego, żeby weszli Państwo na stronę www.wspieram.to/radiownet. Start 25 maja, koniec 24 czerwca. Liczymy na to, że uda nam się zebrać co najmniej 30 tysięcy złotych. Zapraszam Państwa i zachęcam Państwa do tego bardzo serdecznie. Krąg Przyjaciół Radia Wnet. Podaruj nam miesiąc. Podaruj nam miesiąc. To jest bardzo ważne w tym momencie przejściowym, kiedy nadajemy tylko w internecie, więc apeluję do Państwa i zachęcam do tego, żeby po prostu wejść na adres podany wspieram.to/radiownet. Muszę nauczyć się tego adresu, bo będziemy go przez miesiąc powtarzać i nas wesprzeć. A ponieważ możemy dzisiaj zajrzeć do naszego archiwum, to przypomnimy coś, co Państwo pewno pamiętają. Była nasza wyprawa na zachód wzdłuż Odry i właściwie wtedy dowiedzieliśmy się, stojąc na wałach Chrobrego w Szczecinie, jak wygląda Polska, przemysł Polski po wtedy 25 latach transformacji. Posłuchajmy.
Huta Szczecin nie ma, Stocznia Szczecińska nie ma, Fabryka Kabli Załom nie ma, Zakłady Odzieżowe Odra nie ma, Zakłady Odzieżowe Dana nie ma.
W Gorzowie Wielkopolskim Stilon nie ma, Ursus nie ma, Gozamet nie mamy, Fabryka Domów nie mamy.
Zielona Góra, Zastal nie ma, Falubas nie ma, Polska Wełna nie ma, Browar Zielonogórski nie ma, Zefam Zielonogórski nie ma i dziesiątki innych mniejszych zakładów przemysłu terenowego, rozproszonego zakładu, centrale rybne, Fabryka Dywanów, niczego nie ma.
Legnica, fabryka pianin i fortepianów, nie ma. Fabryka kabli w Legnicy, nie ma. Zagłębie Miedziowe, fabryka domów, nie ma. Wałbrzych, kopalnie węgla kamiennego, nie ma.
Bogatynia Doltexu nie ma, który produkował gazę i pościelówkę, coś takiego. Frotex to już ręczniki produkowali, też nie ma. Winiarnia, która produkowała wina, artykuły, ogórki, takie inne marmolady, tego nie ma. Polena produkowała artykuły chemiczne, też nie ma.
Brzeg nad Odą, Transbud nie ma, Opolskie Zakłady Naprawy Samochodów nie ma, Fabryka Zeszytów nie ma, Abecadło nie ma, Peberol nie ma, Pestebr nie ma. Dziękuję.
Garbarnia nie ma, Wuko nie ma, Bewak nie ma, Mleczarnia nie ma, Browar nie ma i wiele mniejszych zakładów pracy również nie ma.
To było nasze rozpoznanie terenu bojem. Nie ma, nie ma, nie ma. Teraz jak ruszymy w Polskę, to zobaczymy, co tak naprawdę jest, a jaka była, jaka jest siła i skąd się bierze siła Radia Wnet i Poranku Wnet z otwartości. Pan Zenon Filich, były główny energetyk Gerlacha, jest w naszym studiu, jest naszym gościem. Dzień dobry panu.
Dzień dobry państwu.
Proszę śmiało przysunąć się do mikrofonu, będzie lepiej. Tak, jeszcze śmiało. Co to znaczy śmiało? O zakładach energetycznych metalurgicznych Gerlach nie opowiadaliśmy w Poranku, chociaż pan Zenon Filich nas do tego od właściwie kilku lat namawia. Bo co się stało z Gerlachem?
No Gerlach praktycznie przestał istnieć. Parę kompletów tam ktoś sobie przywozi do Gerlacha. W zakładzie się nic nie dzieje. Poza produkcją, bo teraz dowiedziałem niedawno, poza produkcją noży żniwnych. Poza tym nie wiem, ile tych kompletów, ale tam gdzieś się nie produkuje. Czyli prezesi wyprowadzili gdzieś produkcję na zewnątrz żywicy. Nie wiadomo dlaczego. Kiedy po prostu nawet dla tradycji tej Drzewicy, bo przecież z prymasa, inicjatywy prymasa Drzewickiego tam powstał potężny zamek w Drzewicy. To podobno w tamtym czasie, w połowie XVI wieku, był najwspanialszy zamek w Polsce. To nawet dla tradycji to ten zakład powinien tam istnieć.
Ale czy obserwował pan ten moment? Czy zrobił pan w pamięci fotografię momentu, kiedy Gerlach, czyli ta firma, której noże wszyscy i widelce mieliśmy na stołach, no, przestała funkcjonować?
No praktycznie przestała funkcjonować już jak odchodziłem z Gerlacha praktycznie. To już był rozkład zakładu, prywatyzacja. I pamiętam, jak to się zaczęło przy prywatyzacji. Po prostu było referendum w zakładzie. Załogowy powiedziała się przeciw prywatyzacji. Mimo to były dyrektor naczelny Józef Koc, prywatyzował zakład. Rada Pracownicza oczywiście nie zgodziła się, to po prostu jak przyjechał z tymi papierami z ministerstwa, kazało mu opuścić zakład, opuścił. Później na prezesa został wybrany podrzędny kierownik zakładu. No ja byłem młodym inżynierem wtedy zupełnie, to nawet nie myślałem w ogóle w jakąś konkurencję. I pan Balasiński, no i tutaj już był po prostu, pan Koc chyba grał z boku i ten zakład już dołował. Ja nawet do tych prezesów za bardzo się nie odzywałem, bo tam od razu były tak, prezesi zarabiali pieniądze dużo większe od nas, przynajmniej czterokrotnie, mimo że jak byłem zastępcą głównego energetyka, bo wtedy jeszcze byłem zastępcą, to zarabiałem połowę pensji naczelnego dyrektora jako zakład państwowy. A dalej był zakład państwowy, bo spółka akcyjna Skarbu Państwa to była.
A kiedy pamięta pan daty, kiedy to się działo?
No działo się to w 93 roku, była spółka 1 kwietnia, mówię na prym aprilis akurat została utworzona. I jeszcze jak był konkurs na prezesa, bo ja mówię Balasiński wcześniej, jeszcze przed konkursem, przejął jako podrzędny kierownik Wydziału Nakryć Stołowych, czyli podrzędny. W zakładzie pod dyrektorami byli główny energetyk, główny narzędziowiec, główny mechanik, a nie podrzędny kierownik. I mimo, że ten człowiek nie był dużo, nawet może młodszy ode mnie, nie pamiętam dokładnie, ale może i młodszy. No.
Bo pamięć, która dotyczy 93 roku, musi być pamięcią trwałą, bo to było dawno temu, ale teraz pan czasami ma kontakt z Gerlachem? Czy...
No ja odwiedzam z sentymentów, zachodzę tam i nawet teraz byłem, jak był ten weekend majowy, poszedłem w piątek i co tam się dzieje, no to wartownik przerażony, że pytam, czy prezes przyjmuje w Gerlachu, bo tam prezesa nigdy nie ma. Prawdopodobnie gdzieś tutaj siedziła w Warszawie, nie wiadomo, może w Tomaszowie. Kolejny prezesi, pan Romanowski w końcu tak wyszło, że jak przyszedł do zakładu z konkursu, już żeśmy wiedzieli, że wygra, jak 15 osób nawet było, że ktoś tam z Berlina startował, jak przyszedł do zakładu, to za 3 miesiące, dopóki się nie, jakby nie odzywał, to było w porządku. Jak się odezwał, to od razu, ja od razu wiedziałem, że po prostu tu mam do czynienia z jakimś pajacem, tak powiem brzydko, no ale niestety. Od razu mu po 3 miesiącach, jak sprowadził naukowców do liczenia kosztów, kazałem opuścić zakład w zasadzie, żeby rada nadzorcza przyjechała się tłumaczyć. Kogo przysłali nam do likwidacji zakładu, to można było sołtysa z wioski wybrać i też by likwidował, a nie prezesa z konkursu.
Bo jak, był ten proces prywatyzacji, czyli ktoś kupił zakłady Gerlach, czy one upadły, jak to było?
No to no później było tak, że ktoś te akcje, nawet jak akcje nam wręczali, to ja mówię, to akcje wręczali, bo Gerlach był w Narodowych Funduszach Inwestycyjnych, do tego jeszcze ludzie kupowali świadectwo udziałowe w Narodowych Funduszach, nie wiadomo.
Czyli trafił do Narodowych Funduszy Inwestycyjnych.
To jest też dobry przekręt w Narodowych Funduszach. Ktoś za to powinien odpowiadać, bo tam wiadomo, że albo te pieniądze poszły na Skarb Państwa, albo zostały dofinansowane. Te zakłady wszystkie też prawdopodobnie upadły w Narodowych Funduszy Inwestycyjnych. To były wybrane 511 zakładów bodajże najsilniejszych w tamtym czasie.
No tak, one trafiły do Narodowych Funduszy Inwestycyjnych i rzeczywiście jeżdżąc po Polsce często spotykaliśmy zakłady, które nawet były nowoczesne, trafiły do Narodowych Funduszy Inwestycyjnych, potem były takie czapki, właściwie nikt nie miał odpowiedzialności, bo były takie szczeble odpowiedzialności.
No, taka odpowiedzialność jak Mecze Warszawskie, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, czyli prezesi Metra nie odpowiadają w zasadzie, no bo... Idą pieniądze państwowe z budżetu, nie tylko Warszawy, tylko jeszcze z budżetu unijne pieniądze z budżetu państwa, pewnie coś dokładają do budowy metra, a spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, po prostu to jest wszystko chore.
No dobrze, w 93 w Gerlachu, pamięta pan, jaka była produkcja? Ile mocy zużywał?
Naukowcy przyjechali liczyć koszty jednostkowe, wyszło im, że dla 500 ludzi brakuje pieniędzy, a to było tak liczenie, że ograniczenie produkcji o połowę i później zakwestionowałem te wyliczenia. Na tym, pod koniec tego kursu, ja się z tego kursu trochę śmiałem, ale pod koniec kursu mówię dla tego pana doktora z Poznania, że niestety pan trochę się pomylił, bo mówię, ja bym połowę załogi zwolnił, jak się ogranicza produkcję o połowę. No i po tym zdarzeniu kazałem prezesowi opuścić zakład.
I opuścił?
No nie opuścił, bo obroniła go Solidarność. Wygwizdali mnie, że ja nie mam racji i powiedzieli, że prezes zaczął spłycać temat, że ludzie zaczęli się upominać, że dostaną konserwy na żywa, parę socjalnego, rozumie to, że odpisy socjalnego to się ludziom należą, jak mają po to związki zawodowe, żeby też broniły ich po prostu.
Ale co, bo Solidarność...
Jak ja mówię o produkcji, panie prezesie, jaką pan zakłada produkcję? Pan zaczął później pływać, żeby będzie analizował to wszystko, że to na razie są przymiarki. Mówię, przecież były listy, już wcześniej były listy, że przymierzacie do zwolnień, bo na pewno wyjdzie... Źle wyjdzie, no, ale wyszło im o 500. Ja mówię, no, połowę się ogranicza produkcję, bo tak było. A później, jak już nawet ja się zwolniłem, to doszło do tego, że prawdopodobnie prezes już zabronił sprzedawać wyroby. Była taka dosyć rozwinięta akcja dystrybucyjna przez pracowników i to dobrze szło. W tamtym czasie, żeśmy na tamte pieniądze chyba sprzedawali za 14 miliardów złotych. Nie wiem, czy starych, czy... Nieważne. To później doszło do tego, że miało się sprzedawać za 7, no, za połowę.
No dobrze, ale teraz powiedział pan, że w maju pan był w zakładach Gerlacha i co tam się produkuje? W porównaniu z tym, co
tam
było...
Tam się nic nie produkuje, tam ktoś przywozi parę kompletów, czyli jak ja mówiłem, że w końcu dojdzie do tego, żeby pan prezes produkował dla swojej rodziny komplety. No wyprowadził jakieś maszyny, maszyn nie ma, nic nie ma i po prostu gdzieś tam może w Poznańskim, bo stamtąd pochodził, ale nie wiadomo, bo kolejni prezesi, pan Romanowski za rok opuścił zakład, siłowe rozwiązanie było. Jest cała dokumentacja duża i nawet po opuszczeniu zakładu ja poprosiłem związkowców, żeby przyjechali do pani Jaworowicz, bo wtedy robiła te programy gospodarcze, żeby zgłosili, żeby to weszło, żeby zobaczyć, jakie straty są, bo wiadomo.
I co zrobiła?
No, związkowcy byli u pani Jaworowicz, ja tą sprawę też opisałem, bo jakby to znałem z podszewki, no bo byłem blisko zarządu jakby, główny energetyk, no to się kontaktowałem. No i na drugi dzień czekałem na faks, nie potwierdzili tego faksu, później za jakiś tydzień dzwonię do tego, nawet czasami bywałem w Sejmie, powiem, współpracowałem z telewizją i nawet z Sejmu dzwoniłem do Gerlacha, mówię, co się dzieje, że wy nie przysyłacie faktu.
No, ale teraz już, rozumiem, ta sytuacja jest nieodwracalna, bo nie ma w Gerlachu maszyn.
Sądzę, że można by było odwrócić to, tak jak się stocznie odbudowuje, że po prostu zobaczyć, ile te akcje są i odkupić te akcje po prostu. Państwo mogłoby pomóc budynki istnieją z tego, co widzę, nawet niektóre odnowione, ale tam się nic nie dzieje. Poza produkcją noże żniwnych, gdzie noże żniwne pod szyldem Gerpolu jest produkowane. Nawet nie pod szyldem Gerlacha, tylko Gerpol. To wtedy, jak ja nawet tego, to mówię, po co pan rozbijasz tą koronę gerlachowską na dwa symbole, na Gerpol i tego. Bo chcieli produkować jeszcze takie gorsze wyroby, nie ze stali, nie ze stali rdzewnej, sztućce, tylko gorsze wyroby dla jakby...
Dla tych, których nie stać na
nie
lepsze.
Stać, ale jakby była duża produkcja, to by było ludzi stać. Bo tam po prostu jest to zakład jakby w prowincji i ludzie zarabiali na zasadzie minimalnej płacy przecież. Niektórzy to byli zwolnieni, później pan Romanowski gwarantował, że odejdą na te wcześniejsze koroniówki. Niektórzy to byli zadowoleni, między innymi mój brat nawet, bo jak poszedł na koroniówkę, to dostał tyle, co i zarabiał i nie chodził do zakładu. I jako młody człowiek po 18 lat pracy w Gerlachu poszedł już na emeryturę, dotrwał po prostu na tej koroniówce tak zwanej, ja mówię koroniówce, zasiłku przypuśćmy.
Może kiedyś razem z przewodnikiem trafimy do zakładów
Gerlacha. Najlepiej, jakby pan pojechał i porozmawiał z miejscową ludnością, bo to by najlepiej było.
Może pojedziemy. Bardzo serdecznie dziękuję. To jest krótka informacja w poranku o tym, co zdarzyło się w zakładach Gerlach. Pan Zenon Filip.
Pełna dokumentacja jest odnośnie wyprowadzenia pana Romanowskiego. Pan Romanowski został w końcu skazany za 10 książek, które nie zwrócił biblioteki, a biblioteki żadnej nie było praktycznie i jakieś 20 tysięcy zapłacił poza przelewem, czyli jakby ze swojego portfela komuś tam za jakieś takie transakcje. Ja byłem u prezesa sądu i mówię, panie prezesie, to pan tylko za to sądzisz pana prezesa siłowo wyprowadzony, że tam są straty, trzeba poprosić o bilans. Mówię, bilans to jest prokuratura, prokuratura stawia zarzuty. Wiadomo, jak w naszym państwie polskim się dzieje, no niestety.
Jak
wymaga wszystko reformy. No wszystko reformy totalnej, tak nawet jak z ustawą degradacyjną. Pan prezydent przetrzymuje, o co to chodzi po prostu. To jest jakieś chore po prostu. Ustawa degradacyjna to w jednym dniu powinna być podpisana. Czy ja też byłem w wojsku, 3 lata spędziłem w Wojskowej Akademii Technicznej i jak pan Dukaczewski, to jest prawdopodobnie moje pokolenie, wychodzi na ulicę, taki generał w jednej chwili powinien mieć odebrane dystynkcje. Bo generał to nie jest do manifestowania. To dorasta do rangi sierżanta, nie generała. Jaki generał wychodzi na ulicę i manifestuje swoją tego? Poglądy może mieć, ale nie manifestować. No przecież to jest człowiek, który ma służyć całej, a nie jakiejś partii jakiejś określonej. Jak się manifestuje jakieś poglądy, to znaczy, że jest się przywiązany do jakiejś określonej partii, czy coś takiego. Ja przynajmniej tak rozumiem. I sądzę, że pan prezydent popełnia tu błąd. No. Tu ustawą degradacyjną. To powinno być jednego dnia podpisane.
Tak uważa pan Zenon Filich. Były główny energetyk w zakładach Gerlach, a teraz coś... Słyszałem, że coś pan o metrze warszawskim...
No jak mnie pan jeszcze, bo to dłuższy temat, jak mnie pan kiedyś zaprosi, to jest sprawa nierozwiązana, bo panu opowiem, jak zostałem potraktowany w metrze warszawskim jako główny energetyk, zresztą i grupa inżynierów w tamtym czasie też.
Ale mówimy o jakim czasie?
No jak przyszedłem z Gerlacha, czyli jak metro startowało, automatycznie tutaj przyszedłem i byłem dyspozytorem 5 lat, później zostałem zwolniony na zasadzie zamachu stanu. Nie pasowałem do koncepcji metra warszawskiego. Mimo, że zostałem wykształcony przez Politechnikę, typowo dla metra warszawskiego, bo wtedy żeśmy bardzo dużo debatowali. Trakcja elektryczna była dla metra na Politechnice. Wtedy kierunek był otworzony.
Ale to rzeczywiście już kolejna historia. Tak, bardzo serdecznie dziękuję za przybycie do poranka wnet. To było spontaniczne, prawda?
Panie redaktorze, jeszcze na zakończenie, ponieważ jestem z opoczyńskiego regionu, to zaśpiewam. Drzewica, drzewica, piękna okolica, a żeby nie stodoły, byłaby stolica. Bieliny, bo z Bielin Opoczyńskich pochodzę, ale no, Drzewica jest tutaj tematem.
Pięknie, a teraz w poranku wnet, tym urodzinowym poranku wnet, posłuchamy pierwszej piosenki, która była na antenie Radia Wnet. Posłuchamy.